Moim i Państwa gościem jest minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Witam serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, w piątek uczestniczył pan w obradach Komisji Weneckiej. To powrót przedstawiciela polskich władz do właśnie Wenecji po kilku latach. To oznacza, że to taki sygnał, że już jest lepiej po tych latach napięć z poprzednim rządem. To już przeszłość, te napięcia z Komisją Wenecką, z Radą Europejską?
Ja może nie powiedziałbym, że to jest powrót, ponieważ polscy przedstawiciele się pojawiali przed Komisją Wenecką, natomiast raczej przedstawiali stanowisko, które broniło rozwiązań ustawowych przyjętych w ostatnich latach i niespecjalnie polskie władze przyjmowały krytykę, która płynęła ze strony Komisji Weneckiej. Co więcej, my mamy niestety na koncie takie dość przykre chwile, kiedy Komisja Wenecka była dość w sposób taki niepoważny przez polskie władze, wręcz momentami lekceważący. Była kiedyś taka wypowiedź jednego z ministrów spraw zagranicznych, który mówił właśnie, że jak Komisja Wenecka przyjecha do Polski, to oczywiście mogą sobie tutaj zrobić wycieczkę krajoznawczą, ale tak w zasadzie to nie wiadomo, po co tutaj są. I to był jeden z moich celów wczorajszej wizyty, żeby właśnie pokazać, że te relacje powinny być normalne, że powinniśmy wsłuchiwać się w głos ekspertów Komisji Weneckiej, że Komisja Wenecka także będzie na bieżąco opiniowała kolejne projekty ustaw przywracających praworządność w Polsce.
A właśnie, Komisja Wenecka bywała w kraju. W ciągu ostatnich 8 lat przygotowała jednak kilka ważnych raportów dotyczących m.in. Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratury, Sądownictwa. Na ile one teraz są istotne, ważne, pomocne w przywracaniu praworządności w Polsce?
Te raporty, o których pan redaktor powiedział, one były istotne z punktu widzenia krytyki tych zmian, które były przeprowadzane, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę prokuraturę, to prokuraturę trzeba naprawić i rozdzielić Urząd Ministra Sprawiedliwości od prokuratora generalnego, ale też na przykład mało już kto pamięta, ta nasza rzeczywistość polityczna goni tak szybko, że jeszcze niecały rok temu Komisja Wenecka przygotowywała raport na temat tej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i to był dość istotny raport, ponieważ on spowodował między innymi, że ta komisja w sumie jak zaczęła działać, to i tak już nie odegrała żadnego specjalnego politycznego znaczenia. Natomiast komisja działa na zasadzie takiej, że tworzy określone standardy. Oczywiście odwołuje się do swoich wcześniejszych raportów, ale wszystko ocenia, biorąc pod uwagę takie istniejące, ustabilizowane standardy demokratyczne dotyczące sądownictwa, procesu wyborczego, Trybunału Konstytucyjnego i to dotyczy nie tylko Polski, ale też innych państw. Przykładowo wczoraj przedmiotem obrad Komisji Weneckiej była ustawa amnestyjna wprowadzona w Hiszpanii, która powoduje gigantyczne kontrowersje, protesty ludzi na ulicach. Chodzi o tych, prawda, separatystów katalońskich. Dlatego Komisja Wenecka pokazuje, że w każdej takiej sytuacji wrażliwej w poszczególnych państwach jest gotowa do współdziałania i do wsparcia poszczególnych państw w kontekście oceny rozwiązań z punktu widzenia standardów praworządności.
Pracy legislacyjnej przed Ministerstwem Sprawiedliwości, przed panem jest mnóstwo. Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura czy też sądy powszechne. Jak pan ocenia na obecnym etapie tempo prac wprowadzania tych zmian?
Tempo wydaje mi się, że jest przyzwoite. Bardzo intensywnie pracujemy w ministerstwie, natomiast myślę, że jeszcze i tak przyspieszymy, ponieważ czekałem bardzo na powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Ta komisja już została stworzona mocą rozporządzenia Rady Ministrów. Teraz pozostaje powołać członków i rozpocząć konkretne prace, ale to do niej będzie w dużej mierze że należało przygotowywanie niektórych rozwiązań. To, co nas czeka w najbliższych tygodniach, to jest dalsza praca nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo w zasadzie ona jest takim początkiem przywracania praworządności. Jak nie uleczymy tego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, jak nie przywrócimy normalnego sądowniczego charakteru tego organu, to nie pójdziemy dalej. Także praca jest intensywna, natomiast oczywiście to, co myślę, że nie pomaga, to jednak te deklaracje ze strony pana prezydenta, że jest niespecjalnie zainteresowany tymi reformami, które są przeprowadzane, już z góry zapowiadane weta do poszczególnych ustaw, czy to dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, czy Krajowej Rady Sądownictwa. Ja mimo wszystko liczę, że z czasem pan prezydent będzie się przekonywał do tych rozwiązań, że nie będziemy musieli czekać aż do momentu wyboru nowego prezydenta, który będzie przywiązany do standardów praworządności.
A jakie są zakładane te ramy czasowe? W kontekście właśnie tego, co pan mówi, że prezydent niekoniecznie, czy też wręcz już deklaruje, że pewnych ustaw, uchwał nie podpisze. Co w takiej sytuacji? Czy jest jakiś plan B z państwa strony, ze strony rządu, ze strony właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości?
My musimy na pewno przed wakacjami doprowadzić do uchwalenia tych kilku podstawowych ustaw, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, Ustrój Sądów Powszechnych, też nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, też to rozdzielenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jeżeli pan prezydent będzie się tym ustawom sprzeciwiał, to być może będziemy ponawiali z pewnymi modyfikacjami kolejne ustawy. No a jeżeli się nie uda, no to niestety będziemy czekali aż do wyborów prezydenckich. Natomiast ja myślę, że z czasem pan prezydent przekona się do tych rozwiązań i że też taka ogólna atmosfera dotycząca rozliczeń poprzedniego układu władzy będzie sprzyjała temu, aby jednak te rozwiązania ustawowe były przyjmowane i wchodziły w życie.
Trzeba będzie poczekać do wyborów prezydenckich na chociażby tę decyzję premiera Donalda Tuska, który powołał w czwartek prokuratora krajowego. Nie jest on jednak uznawany przez obecną opozycję. Prezydent Andrzej Duda nie zaopiniował jego kandydatury. Co w tej sytuacji?
Pan prezydent Andrzej Duda przedstawił swoje stanowisko, że nie chce przedstawić opinii. To tak dokładnie wyglądało. Wysłał oficjalne pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. My twierdzimy, że opinia, nawet jeżeli byłaby negatywna, nie wstrzymuje powołania prokuratora krajowego. Natomiast ja mam dużą satysfakcję z tego, że pan prokurator krajowy współpracuje z prokuratorami, podejmuje decyzje, prokuratura się zmienia, staje się coraz bardziej niezależna i myślę, że po prostu prokuratura będzie z każdym kolejnym dniem budowała zaufanie obywateli do państwa w kontekście ścigania przestępstw oraz stania na straży praworządności.
A nie obawia się pan, że w związku właśnie z tymi wydarzeniami o funkcjonowanie prokuratury w najbliższych miesiącach, bo zapewne nie zabraknie kontrowersji w kontekście różnych postępowań, wątpliwości również?
Oczywiście te wątpliwości się pojawiają, natomiast no po to są sądy też, aby te wątpliwości rozstrzygnąć. Jedną z takich spraw zajmuje się sąd apelacyjny w Szczecinie. Tam chodziło o taką sytuację dość też przywrócenia niewłaściwego pani prokurator Zapaśnik ze stanu spoczynku. Jest też pytanie prawne zadane przez sąd z Gdańska Sądowi Najwyższemu. Natomiast ja myślę, że sądy rozstrzygną te wątpliwości na korzyść normalnego, zwyczajnego, codziennego funkcjonowania prokuratury i nie będą popadały w taką narrację, że rzekomo się dzieje jakiś chaos i jakieś niespodziewane procesy w prokuraturze.
Wszystko to, o czym rozmawiamy, to się wiąże oczywiście z unijnymi pieniędzmi dla Polski. Wiceszefowa Komisji Europejskiej odbyła ostatnio szereg spotkań z politykami, z polskimi władzami. One były właśnie związane z praworządnością, z odblokowaniem funduszy unijnych dla Polski. Plan, który pan przedstawił w Brukseli, zakończy tak zwaną procedurę praworządnościową? Na to pan liczy i jest pan przekonany, że tak się stanie?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o kamienie milowe, to jest troszeczkę inna kwestia, odrobinę inna niż wykonanie tak zwanego planu działania. Ten plan działania jest związany ze zdjęciem z Polski procedury z artykułu 7 traktatu, czyli z tym podważaniem, że Polska nie przestrzega wartości europejskich, w tym zasady praworządności. I żeby do tego doprowadzić, no to musimy przyjąć te wszystkie ustawy, o których mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie samych kamieni milowych, to w skrócie największym one polegają na tym, żeby Polska nie ścigała sędziów za to, że stosują prawo unijne oraz żebyśmy byli odpowiedzialni za wykorzystywanie środków unijnych. I tutaj w tym kontekście bardzo ważna decyzja, która została podjęta, już została zrealizowana, to przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej. To jest dla Unii Europejskiej, dla Komisji jedna z największych gwarancji, że jak trafią jakiekolwiek środki, czy to z Krajowego Planu Odbudowy, czy z Funduszu Spójności, to te środki po prostu nie będą rozkradzione, że osoby, które mogłyby dopuszczać się jakichś nadużyć, będą niezależnie rozliczone przez prokuraturę europejską.
Sądy rejonowe i okręgowe, jak w tym przypadku przebiega przywracanie praworządności? Bo społeczeństwo przez 8 lat słyszało, że sądy powinny działać sprawniej, że działają za wolno, że powinny być apolityczne, że trzeba zmienić sporo w sądach. Był rząd, który miał większość. Był prezydent, który był z tej samej opcji politycznej, ale to się nie zmieniło. Teraz to się zmieni?
To znaczy pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to oczywiście przywrócić taką instytucjonalną niezależność sądownictwa. To znaczy bez rozwiązania problemu KRS-u, sędziów powołanych w wyniku rekomendacji nowej KRS, przyjęcia tych wszystkich ustaw, które ograniczają te mechanizmy dyscyplinarne, polityczne w stosunku do sędziów, tego nie zrobimy. Natomiast równolegle musimy dbać o to, żeby sądy były coraz sprawniejsze, żeby działały coraz szybciej. Dlatego na przykład działamy, żeby tak, zreformować instytucje biegłych sądowych, żeby zastanowić się, z czego się biorą przewlekłości w największych sądach, co zrobić z kredytami frankowymi i jak ograniczyć liczbę spraw frankowych. To są dziesiątki tysięcy spraw. Jak ograniczyć liczbę spraw dotyczących dezubekizacji. To są wszystkie rzeczy, nad którymi się zastanawiamy równolegle. Czyli wiemy, że musimy działać na rzecz zagwarantowania niezależności sądownictwa, a jednocześnie na rzecz przyspieszenia postępowań i zwiększenia tego zaufania obywateli do sądów.
Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar był gościem Radia Kielce. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie do tego popołudnia w Radio Kielce.